Mówi Paryż Radio France International, minęła 18, dzisiaj jest sobota, 5 sierpnia. Witają Państwa zza szyb reżyserki Andrea Kunowa, a ze studia Grzegorz Dobiecki. Dzień dobry. Oto spis treści naszej popołudniowej audycji. Najpierw dziennik, przygotowany wspólnie z Anną Bernhardt i Wojciechem Sikorą. Następnie przegląd prasy i weekend w Paryżu Agnieszki Kumor. Sylwia Gibbs przekaże kolejne porady turystyczne. A Piotr Kamiński zaprosi na wędrówkę po świecie muzyki klasycznej. Za chwilę wiadomości. Mówi Paryż, jak zakomunikował po południu Pałac Elizejski, Francja i USA osiągnęły porozumienie w sprawie rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ, zawierającej żądanie całkowitego przerwania walki i wezwanie do poszukiwań długoterminowego rozwiązania politycznego w Libanie. Właśnie takiej kolejności, najpierw rozejmu, potem wszelkich innych kroków, domagała się Francja, nie znajdując dotąd zrozumienia ze strony USA. Informacja o porozumieniu obu państw może oznaczać przełom w dotychczas bezskutecznym zabiegach dyplomatycznych. Jeszcze dzisiaj projekt rezolucji ma zostać przedstawiony Radzie Bezpieczeństwa. Zmianę stanowiska USA mogła zapowiadać wcześniejsza wypowiedź zastępcy sekretarza stanu Davida Welcha. Po rozmowach z premierem Libanu Fuadem Seniorą oświadczył on dzisiaj, że Stany Zjednoczone pragną zakończenia raz na zawsze okresu przemocy w Libanie i że są w tym względzie zdeterminowane. Na temat sytuacji w Libanie rozmawiali dziś także przez telefon sekretarz generalny ONZ Kofi Annan i prezydent Rosji Władimir Putin. I oni stwierdzili wspólnie, że pilnie potrzebna jest rezolucja Rady Bezpieczeństwa z żądaniem natychmiastowego zawieszenia broni. Z chóru mężów stanu wyłamał się głos Ehuda Olmerta. Zabrzmiał bardzo stanowczo. Wojciech Sikora.
W wywiadzie udzielonym niemieckiemu dziennikowi Welt am Sonntag, który ukaże się w niedzielę, izraelski premier Ehud Olmert nie wykluczył likwidacji przywódcy Hezbollahu Hassana Nasrallaha. Zdaniem premiera w przypadku Hezbollahu nie obowiązują normalne reguły gry. Nasrallah nie jest przywódcą jakiegoś zwykłego państwa, kieruje on organizacją terrorystyczną, stwierdził premier. Niemiecki dziennik informuje na marginesie tej wypowiedzi, że jak wykazał ostatni sondaż, 80% Izraelczyków życzy sobie, aby Cahal po prostu zabił Nasrallaha. Krytyki, jakie Europa kieruje wobec Izraela, Ehud Olmert uznał za przesadzone, wynikające z uprzedzeń i z fałszywej oceny sytuacji. Skąd Europejczycy biorą prawo do wygłaszania morałów, pyta premier Izraela, przypominając, że w nalotach NATO na Kosowo w 1999 roku europejskie kraje zabiły 10 tysięcy osób cywilów.
Mówi Paryż Radio France International. Południowy Liban przeżył dziś najcięższy dzień od początku izraelskiej ofensywy 12 lipca. Tylko do południa spadły na ten region ponad 4 tysiące izraelskich pocisków. W nocy zbombardowanych zostało 70 pozycji Hezbollahu, w tym wyrzutnie rakiet na przedmieściach Bejrutu. Łącznie Cahal dokonał 250 nalotów. W ciągu 3 tygodni zginęło już w Libanie prawie 1000 osób, w ogromnej większości cywilnych. 800 tysięcy musiało opuścić swoje sadyby. Rząd Libanu podał bilans dotychczasowych zniszczeń materialnych. 73 mosty, 72 estakady, prawie 7 tysięcy budynków. Ministerstwo Zdrowia zaalarmowało, że zapasy ropy w libańskich szpitalach wystarczą jedynie na tydzień. Armia izraelska odpowiedziała na to, że zezwoliła dwóm tankowcom wejść do portu w Bejrucie. Ich kapitanowie nie zdecydowali się jednak na to, bo obawiają się ostrzału pociskami Hezbollahu. Samoloty izraelskie ponownie rozrzucały dziś ulotki z zapowiedzią nalotów, przede wszystkim na pozycję szyickiej milicji w Sajdzie. Izraelscy komandosi przerzuceni helikopterami przeprowadzili nad ranem operację specjalną w pobliżu miasta Tyr. Według komunikatu armii zabili tam 3 przywódców Hezbollahu odpowiedzialnych za wystrzelenie w piątek kilku rakiet na miasto Hadera, położone zaledwie 40 km na północ od Tel Awiwu. Cahal przyznał się do strat w tej operacji. Jeden żołnierz zabity, 8 rannych. Ze swej strony Hezbollah zawiadomił, że zakończyła się ona, mowa o tej operacji, całkowitą klęską napastników. Na północne obszary Izraela spadło do południa 35 katiusz Nasrallaha. Zabiły 3 izraelskich Arabów. W strefie Gazy zginęło 5 Palestyńczyków. W sektorze Rafah Cahal prowadzi tam, mowa o strefie Gazy, od czwartku poważną operację. W jej trakcie, według tego źródła, zlikwidowano już 35 palestyńskich terrorystów. Tu Paryż, RSI. Floyd Landis, który wygrał tegoroczny kolarski Tour de France, przestał być uważany przez dyrekcję wyścigu za jego zwycięzcę.
Międzynarodowa Unia Kolarska potwierdziła doping u zwycięzcy ostatniego Tour de France Floyda Landisa. Próbka B testu antydopingowego dała wynik pozytywny. W organizmie Landisa stwierdzono podwyższony poziom testosteronu. Była to kontrekspertyza potwierdzająca wyniki próbki A, którą przeprowadzono 20 lipca po tym, jak Landis wygrał 17 etap Wielkiej Pętli. W związku z tym Unia zaleciła Amerykańskiej Federacji Kolarskiej wszczęcie postępowania dyscyplinarnego wobec kolarza. Landisowi grozi teraz utrata tytułu zwycięzcy, co jak zauważają agencje, nie zdarzyło się jeszcze w historii tego najbardziej znanego na świecie wyścigu. Ponadto Landisowi grozi dwuletnia dyskwalifikacja i grzywna w wysokości 450 tysięcy euro. Od tej chwili przestajemy uważać Landisa za zwycięzcę wyścigu. Jest to ogromna strata, ale żółta koszulka nie może być splamiona, stwierdził dyrektor Tour de France Christian Prudhomme, dodając, iż nie tylko sportowcy winni są stosowania dopingu, lecz również ci, którzy mają się za medyków, w nich również trzeba uderzyć. Nie wiadomo, jak długo potrwa procedura pozbawiania Landisa tytułu. Gdy się zakończy, jeżeli nie zostanie podważona przez adwokatów kolarza, zwycięzcą tegorocznego wyścigu zostanie formalnie Hiszpan Oscar Pereiro. Tymczasem Landis ponownie zaprzeczył oskarżeniom i zapowiedział, iż będzie walczyć o swoje dobre imię.
Mówi Paryż Resi. Fidel Castro wraca do zdrowia po operacji, morale ma bez zarzutu i nawet żartuje, oznajmił przewodniczący parlamentu kubańskiego Ricardo Alarcón po wizycie u wezgłowia rekonwalescenta. Jest w lepszej formie niż ja, dodał Alarcón, który ma lat 69, czyli o 11 mniej od Fidela. Mniej optymistycznie ocenia stan kubańskiego przywódcy brazylijski dziennik Folia de São Paulo. Według tego źródła Castro ma raka żołądka i zapewne nigdy nie powróci do władzy. Stany Zjednoczone nie mają zamiaru dokonać inwazji na Kubę, wykorzystując niepewność, jaka zapanowała na wyspie po tymczasowym zastąpieniu Fidela Castro przez jego brata Raula. Podobne sugestie są absurdalne, powiedział rzecznik Departamentu Stanu Tony Snow, a nawiązał w ten sposób do ostrzeżeń oficjalnych mediów kubańskich przed rzekomym najazdem amerykańskim. Kubańczycy sami zdecydują o swojej przyszłości, co dotychczas reżim Fidela Castro im uniemożliwiał, zapowiedział Snow. Sekretarz stanu USA, Condoleezza Rice, zaapelowała zaś do społeczności międzynarodowej o podjęcie działań na rzecz wolnych i sprawiedliwych wyborów na Kubie, zwracając się do narodu kubańskiego za pośrednictwem finansowanych przez rząd amerykański radia i telewizji Marti. Pani Rice podkreśliła, że wszyscy Kubańczycy, którzy dążą do pokojowych i demokratycznych zmian, mogą liczyć na poparcie Stanów Zjednoczonych. Odnosząc się do przekazania władzy Raulowi przez Fidela, sekretarz stanu USA stwierdziła, że zamiana jednego dyktatora na drugiego jest nie do przyjęcia i że Kubańczycy zasługują na lepszy los. Ten los powinni jednak wykuwać na Kubie. Władze Stanów Zjednoczonych przekonują Kubańczyków, by nie usiłowali się przedostawać na Florydę. Po czteromiesięcznym okresie niepokojów i pertraktacji Ukraina obudziła się już dzisiaj z zaprzysiężonym, prawomocnym rządem. Anna Bernhardt na ten temat.
Nie mogąc dogadać się ze swoimi sojusznikami z okresu pomarańczowej rewolucji, prezydent Juszczenko był zmuszony pójść na kompromis, zawrzeć koalicję i powierzyć stery rządu swemu rywalowi prorosyjskiemu Janukowyczowi. Prezydent drogo za to zapłaci, komentuje gazeta Dziarka Łotynia w sobotnim wydaniu, a opinię tę przytacza AFP. Wprawdzie Juszczenko uzyskał pisemne zobowiązanie, że prozachodnia polityka będzie kontynuowana przez rząd w Kijowie. Udało mu się też umieścić na stanowisku ministra spraw zagranicznych i obrony swych ludzi, ale jak uważają komentatorzy, połowa ludności ukraińskiej nie wierzy już w żadne obietnice politykom. A kolejne złożył nowy premier, tym razem w wywiadzie dla rosyjskiej prasy, gdzie przedstawił założenia swojej polityki. Trzeba zakończyć sąsiedzkie spory i nauczyć się dyskutować z szacunkiem, powiedział Wiktor Janukowicz, podkreślając również, że nie ma zamiaru podważać podpisanych umów. Chodzi przede wszystkim o dostawy rosyjskiego gazu, ale też, że będzie prowadził negocjacje w tej sprawie. Na temat tak źle widzianego przez Moskwę wejścia Ukrainy do NATO, czemu nowy premier jest również osobiście przeciwny, ma zdecydować drogą referendum. cały naród. Za to zbliżenie z Unią Europejską będzie kontynuowane, obiecał szef rządu w Kijowie. Zawarta na Ukrainie koalicja jest postrzegana przez wielu jako zdrada pomarańczowej rewolucji, gdyż Janukowicz w oczach sporej części opinii publicznej jest symbolem korupcji i autorytaryzmu utożsamianym ze starym reżimem.
O tym, kto i dlaczego może się obawiać amerykańskich sankcji za handel bronią, opowie teraz Wojciech Sikora.
Stany Zjednoczone ogłosiły w piątek, że zgodnie z amerykańskim prawem zastosują sankcje wobec 7 zagranicznych przedsiębiorstw, które sprzedały Iranowi produkty mogące posłużyć do doskonalenia broni masowego zniszczenia. Są to firmy z Korei Północnej, Kuby i Indii, ale przede wszystkim dwie z Rosji. Zakłady produkujące samoloty Suchoj oraz eksportera broni Rosoboron Export. Rosyjskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych uznało decyzję Departamentu Stanu o sankcjach wobec państw trzecich za niedopuszczalną politycznie oraz anachroniczną z historycznego i prawnego punktu widzenia. Przedstawiciel Departamentu Stanu wyjaśnił, że sankcje są w takich wypadkach stosowane wobec określonych podmiotów prawnych, firm i ich filii, a nie wobec rządów i państw, gdzie działają. Restrykcje Waszyngtonu polegają na tym, że żadna amerykańska agencja rządowa nie może teraz prowadzić interesu z firmami, które zostały obłożone sankcjami. Zdaniem dyrektora Moskiewskiego Centrum Analiz Strategii i Technologii Rusłana Puchowa, sankcje mogą stanowić problem dla firmy Suchoj. Jak przypomniał, pracuje ona nad stworzeniem samolotu nowej generacji, w którym to projekcie firma Boeing jest konsultantem. Sankcje mogą jego zdaniem wpłynąć na termin wprowadzenia samolotu na rynek, a przede wszystkim postawić pod znakiem zapytania możliwość jego sprzedaży na rynku amerykańskim. Rosyjskie media zastanawiają się, co konkretnie spowodowało podjęcie decyzji o sankcjach. Zdaniem dziennika Kommersant chodzi o rosyjski kontrakt z armią irańską dotyczący modernizacji 30 bombowców Suchoj, będących w dyspozycji Teheranu. Zmodernizowane bombowce mogłyby transportować broń nuklearną. Z kolei według anonimowego rozmówcy agencji RIA Nowości, wysokiego wojskowego, sankcje podjęto w odwecie za ostatnią sprzedaż samolotów w Wenezueli. Kontrakt ten podpisał w Moskwie 27 lipca Hugo Chavez w ramach szerszej umowy na dostawy broni wartości 3 miliardów dolarów. A jak wiadomo, Chavez jest, mówiąc dyplomatycznie, politykiem wyjątkowo krytycznym wobec Waszyngtonu.
Z Paryża słuchają Państwo popołudniowych wiadomości RSI. Władze Sri Lanki podały, że w trakcie piątkowych walk z tamilskimi tygrysami wyzwolenia na północnym wschodzie kraju armia zabiła co najmniej 150 rebeliantów. W szeregach sił rządowych miałoby być jedynie kilku rannych. Ministerstwo Obrony oskarżyło jednocześnie rebeliantów o zamordowanie około 100 muzułmanów uchodzących z regionu walk wokół miejscowości Muttur. Według Międzynarodowego Czerwonego Krzyża w tej strefie 22 tysiące osób opuściło już swoje domostwa i pilnie potrzebuje pomocy. Od początku roku na Sri Lance zginęło co najmniej 800 osób. AFP przypomina, że wojna domowa toczy się tam z rzadkimi przerwami od 23 lat i pochłonęła już ponad 65 tysięcy ofiar śmiertelnych. Irański wymiar sprawiedliwości uznał za nielegalną grupę pod nazwą Centrum Obrońców Praw Człowieka, na której czele stoi adwokat Shirin Ebadi, laureatka pokojowej Nagrody Nobla. Członkowie grupy, którzy nie przerwą swej działalności, będą pociągnięci do odpowiedzialności karnej. Centrum Obrońców Praw Człowieka zostało wyjęte spod prawa, gdyż nie uzyskało stosownego pozwolenia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Do tej pory nie wie dlaczego, bo MSW nie uzasadniło swej decyzji odmownej. Zdaniem pani Ebadi takie pozwolenie i tak nie byłoby potrzebne, gdyż irańska konstytucja nie wymaga go od organizacji pozarządowych, które szanują prawo i nie zakłócają porządku publicznego. Grupa Shirin Ebadi zamierza odwołać się od decyzji MSW. Nie bardzo tylko wie, do kogo. Agencje informują o dyplomatycznej wymianie ciosów między Indiami a Pakistanem. Najpierw Islamabad zakomunikował, że uznaje za persona non grata pracownika placówki Indii, gdyż ten, według używanej w takich razach formuły, oddawał się działalności sprzecznej ze statusem dyplomaty. Godzinę później w New Delhi ogłoszono, że Indie będzie musiał opuścić dyplomata pakistański. Obie stolice nie wyjaśniły powodów ekspulsji i retorsji, ale w tle, zdaniem agencji, kryje się niewątpliwie problem islamskich rebeliantów z Kaszmiru, z którymi co najmniej sympatyzuje Pakistan. To właśnie ich Indie podejrzewają o dokonanie zamachów w Bombaju. 9 lipca zginęło w nich 180 osób. Największa afera Piątej Republiki pozostaje wciąż nierozwikłana. Chroni ją tajemnica państwowa.
Francuscy sędziowie, którzy od lat usiłują rozplątać niezwykle zagmatwaną sprawę łapówek wręczonych politykom i partiom francuskim z okazji sprzedaży w 1991 roku fregat Tajwanowi, po raz kolejny stanęli przed murem sekretu racji stanu. Konsultatywna komisja do spraw objętych sekretem wojskowym opublikowała w sobotnim dzienniku ustaw negatywną opinię w związku z wnioskiem o odtajnienie jednego z dokumentów celnych dotyczących grupy Thompson, która podpisywała ten gigantyczny kontrakt zbrojeniowy. Chodziło o 2 miliardy 800 milionów dolarów. Sędziowie wystąpili o odtajnienie dokumentów już po raz trzeci. W 2001 roku sprzeciwił się temu Laurent Fabius, ówczesny socjalistyczny minister finansów, a rok później to samo uczynił jego prawicowy następca Francis Maire. O tej największej aferze Piątej Republiki mówi się od 15 lat. Od 10 lat rozpracowywują ją bezskutecznie sędziowie. Wiadomo, że chodzi o zupełnie faraoniczne łapówki, a także później o morderstwa. Co najmniej 7 osób biorących udział w handlowych negocjacjach, Tajwańczyków i Francuzów, zginęło lub zniknęło w tajemniczych okolicznościach. Niedawna sprawa Clearstream, rzekomych tajnych kont bankowych, których posiadaczami mieli być rozmaici francuscy politycy, również związana była z fregatami tajwańskimi.
I na zakończenie dziennika mamy miłą wiadomość z Budapesztu, gdzie na pływackich mistrzostwach Europy nie zawiodła Otylia Jędrzejczak. Wygrała na dystansie 200 metrów stylem dowolnym, a to nie jest jej koronna dyscyplina. Polska zdobyła tym samym 3 złoty medal, ma na koncie jeszcze 2 srebrne i 1 brązowy, a polscy pływacy nie powiedzieli jeszcze ostatniego słowa. Mówi Paryż, Radio France International. Na przegląd prasy zaprasza Anna Bernhardt.
Na czołówkach francuskich dzienników bogactwo i różnorodność. Wojna w Libanie zajmuje oczywiście sporo miejsca, ale niekoniecznie na pierwszych stronach. Gazeta Le Figaro zastanawia się nad tajemniczym milczeniem na Kubie, gdzie żadne wieści nie przenikają ze szpitala, w którym znajduje się Fidel Castro, a zastępujący go u władzy Raul milczy również jak zaklęty. Czytamy w dzienniku Le Figaro, przytaczającym hipotezę zamieszczoną na łamach hiszpańskiego El País, iż Kuba rządzona jest tymczasowo przez grupę 6 najbardziej wpływowych polityków w Hawanie, wbrew temu, co twierdzi oficjalnie prasa kubańska, że brat Fidela, Raul, trzyma twardo stery rządu i plany prezydenta Busha spalą na panewce, jak podkreślił organ partii komunistycznej. Na wszelki wypadek zarządzono, by komitety rewolucyjne wzmocniły czujność w Hawanie, by nie dopuścić do amerykańskiej agresji i spotkań dysydentów. Liberacja z kolei podkreśla, że Waszyngton z wielką ostrożnością podchodzi do wieści na temat stanu zdrowia Fidela, który według słów siostry lidera Massimo już opuścił oddział intensywnej opieki medycznej. A Le Monde przytacza wypowiedź Condoleezzy Rice, która kubańskie oskarżenia, jakoby Ameryka przygotowała się do inwazji, nazwała absurdalnymi. Ale przejdźmy do komentarzy na temat wojny w Libanie. Liberacja podkreśla, że po 3 tygodniach bombardowań milicja szyicka zagraża nadal Izraelowi, a bilans tej wojny przedstawiony przez Cahal jest kontrowersyjny. Państwo Izrael ma środki, by zdobyć Liban, podkreśla przekornie przy każdej okazji szef Hezbollahu, który chodzi w coraz większej chwale, wypuszczając kolejne katiusze w stronę Izraela i to w dodatku po wtorkowym pochopnym stwierdzeniu premiera Olmerta, że arsenał Hezbollahu został rozbity. Czytamy w dzienniku Liberacją, który opisuje w korespondencji z Bagdadu poparcie, jakim cieszy się Partia Boga wśród irackich szyitów. Poniżej zamieszczono wywiad z przedstawicielem organizacji Human Rights Watch, która oskarża w swym raporcie armię izraelską o popełnianie zbrodni wojennych w Libanie. Nadim Khoury przytacza przypadki użycia broni rozpryskowej przez Cahal i to w regionach zamieszkałych przez ludność cywilną, czego zabrania prawo międzynarodowe. Obrońcy praw człowieka sprawdzają też doniesienia o użyciu zakazanych bomb fosforowych. Organizacja ma zamiar zabiegać u sekretarza generalnego ONZ-u o powołanie specjalnej komisji i ewentualne postawienie sprawy przed Trybunałem Międzynarodowym, wyjaśnia przedstawiciel Human Rights Watch na łamach Libération. Le Figaro z kolei zamieszcza wywiad z byłym ministrem spraw zagranicznych, Michelem Barnier, który uważa, że trzeba już teraz myśleć o odbudowie Libanu, o swoistym planie Marszala dla tego regionu. Problem jednak w tym, uważa w artykule wstępnym Luc de Barrouche, iż Francja nie znajduje pełnego poparcia u europejskich partnerów, którzy mają tendencję do puszczania mimo uszu tego, co Paryż mówi. Złożyło się na to wiele czynników, m.in. patrzenie z góry na niektórych podczas kryzysu irackiego, odrzucenie Konstytucji Europejskiej i zbliżające się wybory prezydenckie, czyli zmierzch epoki Chiraca. A szkoda, bo jak uważa dziennikarz Le Figaro, Francja ma dobre atuty w ręce, alternatywne do rozwiązań amerykańskich. Z kolei dziennik Le Monde opisuje nasilenie walk zarówno ze strony Izraela, jak i Hezbollahu. Zamieszcza też dzisiaj wywiad z ambasadorem Iranu we Francji. Stanowczo zaprzecza on amerykańskim insynuacjom, jakoby Hezbollah był na rozkazach Teheranu. Iran powiązany jest więzami duchowymi i uczuciowymi z Partią Boga, podkreśla ambasador Ali Ahani, nawołując jednocześnie do natychmiastowego wstrzymania ognia i oskarżając Izraelczyków o permanentne od początku powstania państwa hebrajskiego zniecanie ognia na Bliskim Wschodzie. Jeśli Izrael chce rozpętać trzecią wojnę światową, zobaczymy, czy zgodzą się na to Amerykanie, kończy swą wypowiedź na łamach Le Monde Ali Ahani, ambasador Iranu we Francji. Na pierwszej stronie w gazecie Libération zamieszczono zdjęcie wykonane w latach 70. podczas próby z bronią nuklearną we francuskiej Polinezji. W tle ogromny grzyb unoszący się nad ziemią, a na pierwszym planie tytuł Rak nuklearny. Gazeta Libération zamieszcza spory materiał na temat konsekwencji francuskich prób z bronią atomową, m.in. wywiad z naukowcem, który twierdzi, że udało mu się w bezsporny sposób udowodnić związek przyczynowo-skutkowy między tymi próbami a wskaźnikiem poziomu zachorowań na raka tarczycy w Polinezji. Dopiero w 30 lat później stowarzyszenia walczące z rakiem spowodowały, że zaczyna się o tym mówić, a rząd został zmuszony do udostępnienia tajnych materiałów na ten temat, czytamy w artykule wstępnym. Lecz sprawa traktowana jest z największą ostrożnością, gdyż nie chodzi tu tylko o rewindykację przeciwników energii jądrowej, chodzi również o ewentualne odszkodowania dla ofiar tych prób. W tej ostatniej sprawie państwo francuskie kieruje się wyjątkowym skąpstwem, pisze Gérard Dupuy w Libération. Odnotujmy jeszcze, że dziennik Le Monde w korespondencji z Brukseli przytacza wypowiedź komisarza Louisa Michela, który pomysł rządu polskiego, by otworzyć na nowo debatę na temat kary śmierci, uważa za niebezpieczny i kompletnie nie na miejscu. A Polska mogłaby się narazić na poważne sankcje w przypadku zniesienia kary śmierci. Korespondent Le Monde przytacza też słowa rzecznika prasowego prezydenta Kaczyńskiego, który próbuje wyjaśnić to nieporozumienie i podkreśla, że pomimo swych własnych przekonań na ten temat prezydent w pełni będzie respektował podpisane porozumienia i nie ma zamiaru przywracać najwyższej kary. Ale dalej Le Monde przytacza z kolei wypowiedź ministra Besteki Przemysława Gosiewskiego, który jak zapowiedział ma zamiar walczyć o to, by o karze śmierci decydowały poszczególne państwa. Zniesienie kary śmierci jest zapisane w Konwencji Europejskiej o prawach człowieka, przypomina dziennik Le Monde. I jeszcze jedna notatka z Libération, tym razem dotycząca Bułgarii. Według opublikowanych w Sofii danych statystycznych tradycyjne imiona jak Iwan i Wiktoria są zagrożone przez napływające z zachodu mody. W przeddzień przyjęcia Bułgarii do Unii Europejskiej młodzi rodzice, odwracając się od starych tradycji, sięgają po zagraniczne imiona dla swych potomków, aby w przyszłości ułatwić im integrację poza granicami kraju, jak tłumaczą. Chociaż prawdę mówiąc, nie wiem, czy niektóre z tych imion nie skomplikują raczej życia młodym Bułgarom. Na tej liście przebojów znajdują się oprócz Jessiki, Diany czy Michaela również imiona takie jak Hamlet, Zoro, Tarzan czy Kleopatra.
Tarzan czy Kleopatra. Agnieszka ma na imię nasza specjalistka od podróży i wędrówek po Paryżu. Agnieszka Kumor zaprasza na paryski weekend.
W Muzeum Majola przy Rue du Bac gości wystawa fotograficzna zatytułowana Marilyn – ostatnia sesja zdjęciowa. Zgromadzono na niej 59 zdjęć autorstwa Berta Sterna. Pochodzą z kolekcji Michaeli i Leona Constantiner, małżeństwa nowojorskich kolekcjonerów, które nabyło je w roku 1982, kiedy Muzeum Amerykańskie, któremu zostały powierzone, wystawiło je na sprzedaż w domu aukcyjnym Sotheby's. W roku 1962 Bert Stern jest uznanym fotografem, cenionym za jakość swoich portretów. Gwiazdy i znane osobistości chętnie poddają się jego zachciankom. Najmodniejsze magazyny zamawiają u niego sesje zdjęciowe. W samolocie, którym wraca z Rzymu, gdzie fotografował Liz Taylor na planie Kleopatry, Bert Stern marzy o jednym. Chciałby sfotografować Marilyn Monroe. Dyrekcja magazynu Vogue przystaje z entuzjazmem. Następuje wymiana korespondencji i telefonów. Marilyn zgadza się, stawiając jedyny warunek. Sesja ma się odbyć na miejscu w Los Angeles. Spotkanie zostaje wyznaczone na 14 w apartamencie hotelu Bel Air, usytuowany na wzgórzach otaczających Los Angeles, przypominający architekturą japońskie klasztory, przepełniony zapachem kwiatów, z dyskretną obsługą dbającą o wygodę gości. W każdym pokoju znajduje się kominek. Ten pełen szarmu, nieduży hotel zapewni Marilyn spokój i dyskrecję. Sprawi, że będzie się czuła jak we własnym domu. Poczucie zrelaksowania i zaufanie modelki okażą się kapitalne, myśli Stern. Porywa się bowiem na niewykonalny, zdawałoby się, pomysł. Chce fotografować 36-letnią Marilyn nago, bez charakteryzacji i całego filmowego sztafażu. Chce pod maską, jaką daje światu za pośrednictwem kina, dojrzeć duszę tej kobiety, uznanej za symbol seksu, a w rzeczywistości wrażliwej, niewierzącej w siebie, niezdecydowanej. Jak tego dokona? Nie wie. W wiaderku na stole chłodzi się szampan. Marilyn przybywa z zaledwie 5-godzinnym opóźnieniem. Zgadza się na brak makijażu, tylko eyeliner i trochę szminki, ustala szczegóły. Widzi rozłożone na łóżku różnokolorowe apaszki. Chce pan robić akty? Zgaduje od razu. Zdejmę tylko górę, ostrzega. Sternowi uda się rozebrać ją do naga, a moja blizna? Pyta rzeczowo. Miesiąc wcześniej wycięto jej woreczek żółciowy, ale Stern przekonuje aktorkę, by nie maskować blizny. Zawsze można wyretuszować. Negatyw rzuca niedbale, choć wie, że ta cieniutka niedoskonałość na alabastrowym ciele jeszcze mocniej podkreśli jego kruchość. Stern nie wie, bo wiedzieć nie może, że myśl, która wówczas go naszła, okaże się prorocza. Tymczasem podekscytowany i niepewny zaczyna sesję zdjęciową, ostatnią w życiu aktorki. 12 godzin nieprzerwanej pracy i ponad 2,5 tysiąca zdjęć. Fotografii z tej pierwszej nagiej sesji Vogue nie opublikuje. Wykonane zostaną kolejne, bardziej odpowiednie. Na dzień przed ich ukazaniem się aktorka popełni samobójstwo. Marilyn uśmiechnięta, skryta za przezroczystą apaszką, uśpiona z naszyjnikiem, jak z późniejszego obrazu Andy Warhola, szampańska z kieliszkiem w ręku, w czarnej sukni, nieobecna, krucha i smutna. Albo naga, ogromnymi różami z atłasu, przykrywająca kokieteryjnie piersi i wreszcie tuląca się jak dziecko do własnych nagich ramion. Akt miłości fotografa dla pięknej i nieosiągalnej dla niego kobiety, dzięki któremu sięgnęła ideału i na zawsze pozostała mitem. If you listen, you can hear it call. Forever to
to be lost in the stormy sea.
Whalery!
I can hear the river call.
No return, no return.
To była Marilyn Monroe, piosenka z filmu, z westernu Rzeka bez powrotu. Film był taki sobie, za to piosenka i Marilyn Monroe. Świetne. Teraz wędrujemy po Francji pod kierunkiem wykwalifikowanego przewodnika turystycznego, czyli Sylvie Gibbs.
Jest tylko jedno miejsce we Francji, w którym listonosz wiosłuje od domu do domu. Tym miejscem są Mokradła w północno-wschodniej Francji, w regionie Odomachła, który leży między miastem Lille, niziną Flandrii i wybrzeżem kanału La Manche. Wsiądźmy i my do łodzi, którą steruje doświadczony przewodnik. Zobaczymy farmy wybudowane przed laty na palach i warzywniki, w których rośnie znaczna część produkowanych we Francji kalafiorów. Przy odrobinie szczęścia zobaczymy i usłyszymy ptactwo wodne, zwłaszcza jeśli wycieczka ma miejsce w nocy lub wczesnym rankiem. Czaple, dzikie gęsi, dzikie kaczki, w sumie 200 gatunków ptaków zakładają rodziny na terytorium tego wodnego królestwa o powierzchni 3,5 hektara. Największe emocje przeżywają tu rybacy, no i myśliwi, którzy cierpliwie czekają, aż nadejdzie ich kolej. Najpierw pisklęta muszą się wykluć i dorosnąć. Turyści mają więc dość czasu na rejsy po mokradłach Odomachła. Trzeba oczywiście zwiedzić stolicę regionu. Saint-Omer zyskało przydomek rolniczej Wenecji, ale bardziej przypomina Brugię, z tą różnicą, że kamienice w stylu neoflamandzkiego renesansu są tu z żółtej, nie z czerwonej cegły. Miasto było niegdyś ważnym portem i ośrodkiem handlowym oraz do niedawna rzemieślniczym. Kwitły zawody związane z przeróbką torfu, ważeniem piwa i produkcją papieru. Saint-Omer było także ważnym ośrodkiem pielgrzymkowym i jego religijne dziedzictwo jest imponujące. Opactwo, bazylika Notre-Dame, kilka kościołów i wyjątkowo gęste skupisko katolickich szkół, do których uczęszcza 10 tysięcy uczniów z całego regionu. Saint-Omer liczy dziś 16 tysięcy mieszkańców zamiast 40 tysięcy w średniowieczu. Ze słodkowodnego królestwa Saint-Omer przenieśmy się na wybrzeże kanału La Manche, zwane opalowym. W sezonie wielkich upałów jest tu przyjemniej niż na sławetnym lazurowym wybrzeżu i prawie tak samo malowniczo. W Bray-les-Dunes, Malou-les-Bains, Blériot-Plage, Le Touquet znajdziemy rozległe plaże, obłe wydmy, białe wapienne skały i ożywczy wiatr od morza, któremu te kąpieliska zawdzięczają swą sławę. Przyjeżdżają tu miłośnicy latawców oraz sportów polegających na wykorzystaniu latawca lub żagla w charakterze siły pociągowej. Osoba trzymająca koniec liny znajduje się na pływającej desce, fly surf, albo na wózku na kółkach, buggy. Na takim wózku z żaglem mistrz świata Bertrand Lambert rozwija szybkość 120 km na godzinę. W Berck-sur-Mer wózki sportowców mijają wózki inwalidzkie. Dzięki wielkim ilościom ozonu i promieni ultrafioletowych miasteczko stało się uzdrowiskiem leczącym choroby kości. Mieści się tu największy ośrodek ortopedyczny na świecie. Jest to zapewne jedyna miejscowość na opalowym wybrzeżu, która nie potrzebuje organizować w sezonie wakacyjnym specjalnych atrakcji, takich jak Festiwal Folklorów Świata w Bray-les-Dunes, Święto Rybaków w Gravelines czy Błogosławieństwo Morza w Grand-Fort-Philippe. Nie wszystkie kąpieliska opalowego wybrzeża mogą się poszczycić jak Gravelines XVII-wiecznymi fortyfikacjami Vauban'a, które zwiedza się na pokładzie łodzi o napędzie elektrycznym lub turystyczną ciuchcią. Za to wszędzie możliwe są spacery wśród wydm albo wzdłuż plaży w czasie odpływu morza, do których potrzebne są nam tylko własne nogi i tak jest z pewnością najlepiej.
Mówi Paryż, Radio France International. Za chwilę magazyn muzyki klasycznej. To dobre do niego wprowadzenie. Magazyn muzyki klasycznej Piotra Kamińskiego. Dla porządku przypomnę, że będzie to powtórka. Latem musimy powtarzać nadawane już wcześniej audycje ze względów ekonomiczno-budżetowych. Taka jest brutalna prawda. Piotr Kamiński, muzyka klasyczna.
I tak oto zbiegły nam się dwa tematy magazynów z poprzedniego sezonu. Inscenizacja Tristana i Izoldy Wagnera na Bastylii i wszechogarniająca kariera Walerego Gergiewa. Usłyszeli Państwo właśnie, jak w czasie generalnej próby wznowieniowej na Bastylii 5 listopada Gergiew poprowadził fragment wstępu do Tristana, którego przejął po S.A.P.K. Salonenie. Na zmianę poprowadził na tej samej scenie wypożyczony z jego macierzystego Teatru Maryjskiego w Petersburgu nos Szostakowicza. Nie widziany tutaj bodaj od wizyty 20 lat temu legendarnej inscenizacji Borysa Pokrowskiego z moskiewskiej opery kameralnej. Dyrekcja opery uznała jego obecność w swoim kanale za takie wydarzenie, że nagrane na użytek radia fragmenty przedstawienia zawierają wyłącznie partie instrumentalne. Wyjątki dwóch wstępów z pierwszego i trzeciego aktu. Ignorują zaś nową obsadę, jakby była ona pozbawiona znaczenia. Na złość poinformuję Państwa zatem, że choć zabrakło w niej takich gwiazd jak Ben Heppner i Waltraud Meyer, którzy śpiewali nieśmiertelnych kochanków w pierwszej serii, zastępujący ich Amerykanin Clifton Forbis i Australijka Lisa Gustin sprawili się doskonale. Brak im może głębszego wejrzenia w te nadludzkie role, wielkiej subtelności w traktowaniu frazy, dynamiki i słowa, jakimi wykazali się ich poprzednicy. W dzisiejszych czasach jednak dwa dobrze postawione, zrównoważone głosy mogące to śpiewać bez wysiłku, czysto, muzykalnie i wyraziście od początku do końca zasługują tylko na głęboki ukłon i podziękowanie.
Wokalna uroda wyższego rzędu schroniła się natomiast w rolach drugoplanowych. Wspaniała była szczególnie młoda, zaledwie 26-letnia Rosjanka Jekacieryna Gubanowa jako wręcz luksusowa brangena. Godnością i szlachetnością imponował król Marek Willarda White'a, któremu nie udało się niestety wymusić na scenografię rezygnacji z idiotycznego marynarskiego ubranka, w którym wchodzi on na scenę w ostatnim akcie. Bardzo pięknie śpiewał też swoje dwie krótkie role, młodego marynarza na początku pierwszego aktu i pasterza w akcie trzecim, czeski tenor Aleš Brisseyn, któremu na moim przedstawieniu przydarzyła się jednak zabawna dla nas, a przykra dla niego przygoda. Zmylony pewnie gestem dyrygenta, nie poczekał na ostatni akord wstępu i zbyt wcześnie zaczął swoje pamiętne solo a cappella. Musiał więc przerwać i po chwili zaczynać od nowa. Raz po raz to nieistniejąca, to niemądra reżyseria Petera Sellarsa zeżarta nadrętną taśmą wideo pana Billa Violi, zajmującą 3/4 utworu scenicznego, nie wymaga dalszych komentarzy. Ze smutkiem czytaliśmy jedynie w operowej gazetce pełne entuzjazmu wypowiedzi wielbicieli tego przedstawienia z szeregów paryskiej elity kulturalnej, wśród których laureat Nagrody Goncourtów, pisarz Amin Malouf, uznał wideo pana Violi za dzieło samo w sobie. Nieszczęście polega na tym, że nikt wideowca o coś takiego nie prosił. Jego umowa przewidywała bowiem pokorną służbę dziełu innego artysty, które jego megalomania spycha tutaj do roli ilustracji muzycznej. Interpretacja Gergiewa wzbudziła również zachwyt widzów, o czym uczciwie państwa informuję, zastrzegając się jedynie, że na mnie nie zrobiła ona szczególnego wrażenia. Jak zwykle rosyjski maestro wydał mi się nieco rozkojarzonym miniaturzystą, częstokroć wspaniale dopieszczającym chwilę, jej rytmy i barwy, ale niezdolnym wziąć szerszy oddech i nakreślić wielki, epicki łuk. Raz jeszcze zaznaczam jednak, że jestem w mej surowości coraz bardziej odosobniony. Słuchacze nie mają zatem żadnego powodu, by wierzyć mnie raczej niż zachwyconej Gergiewem krytyce i publiczności paryskiej. fragment wstępu do trzeciego aktu Tristana i Isolde Wagnera. Nagranie z próby generalnej 5 listopada grała Orkiestra Opery Paryskiej, dyrygował i niczym Glenn Gould podśpiewywał pod nosem Walery Gergiew. Wznowienie tego spektaklu zbiegło się, jak wiadomo, z publikacją przez EMI płytowego nagrania Tristana pod dyrekcją Antonia Pappano i z Placido Domingo w roli tytułowej. O nagraniu tym mówiono, że ze względu na wiadomy kryzys jest to ostatnie kompletne studyjne nagranie operowe, ale to oczywista bzdura. Ostatnie być może, choć i tego bym nie gwarantował, w repertuarze tradycyjnym od Mozarta do Pucciniego. Wystarczy jednak spojrzeć na aktualności płytowe, by zauważyć, że nieco rzadszy repertuar nagrywa się nieustannie nadal. Właśnie ukazały się Radamisto Händla, Isis Lulliego i Tito Manlio Vivaldiego, bez wyjątku nagrania nowiutkie. A cytuję z pamięci, więc na pewno kilka innych przegapiłem. Zapewne jest to natomiast ostatnia już rola nagrana przez Domingo, jednego z rekordzistów minionych 30 lat, którego wspaniałej kariery nikomu przypominać nie trzeba. EMI nie szczędziła środków, wiedząc przecież, że produkcja tak kosztowna prędko się nie zwróci. Pudełko zawiera nie tylko 3 płyty kompaktowe, ale jeszcze i 5-kanałową wersję DVD z librettem do oglądania na ekranie komputera lub telewizora. Do wspomnianych wyżej małych ról tenorowych zaangażowała 2 gwiazdy. Marynarza śpiewa Rolando Villachon, pasterza zaś Ian Bostridge. Nie bardzo rozumiem po co, skoro świetny, a tańszy Ależ Brisseyn na przykład z pewnością by wystarczył. Rozsądniej byłoby też trudną rolę Kurvenala powierzyć komu innemu niż Olaf Beak, który troszkę się z nią męczy. Cokolwiek blada, choć w sumie porządna, jest Brangena młodej Japonki Mihoko Fujimura, która z czasem pewnie jeszcze okrzepnie. Kura Marka bardzo pięknie, choć trochę beznamiętnie i niezbyt monumentalnie śpiewa René Pape. Antonio Pappano prowadzi swoją orkiestrę Covent Garden pewnie, przejrzyście, czytelnie, muzykalnie. Nie potrafi jednak sięgnąć w tę partyturę głębiej, zejść do jej muzyczno-metafizycznych przepaści, opierając narrację na potężnym fundamencie basu, jak to potrafiły dawne wielkoludy, z Furtwänglerem oczywiście na czele. W tym kontekście umieszczona w książeczce dedykacja pamięci Carlosa Kleibera brzmi nieco dziwnie. No dobrze, zapytasz słuchaczu, ale co z Domingo? Ano właśnie. Fragment drugiego aktu Tristana i Izoldy Wagnera w nagraniu Antonia Pappano śpiewali Placido Domingo i Nina Stemme. Domingo marzył o Tristanie od dziesięcioleci, jeszcze w latach 70. Wielka Birgit Nilsson, która miała niebawem zaśpiewać swe ostatnie Izoldy, zostawiała mu w garderobie Metropolitan Opera zachęcające bileciki, nie tracąc nadziei na sceniczne spotkanie. Domingo jednak ryzykował wówczas dopiero Otella Verdiego, który w powszechnym mniemaniu miał mu bezpowrotnie zniszczyć głos. Gdzież mu tam było wtedy do Tristana? Minęło lat 30. Domingo zaliczył po drodze parę lżejszych ról wagnerowskich, na Tristana odważył się jednak dopiero teraz, oczywiście tylko w studio. My zaś możemy płakać, że nie zrobił tego 10-15 lat wcześniej, na przykład właśnie z Carlosem Kleiberem. Miałby wówczas nie tylko więcej blasku i pewności, ale i środki na całą operę, podczas gdy tutaj najwyraźniej oszczędza się w pierwszym akcie, stąpa ostrożnie w drugim, by wszelkie skrupuły porzucić w akcie trzecim. gdzie jest chwilami wręcz wstrząsający, przewodząc na myśl tragiczny wymiar niezapomnianego Wolfganga Windgassena, tyle że kilka lat wcześniej mógłby pewnie osiągnąć taki sam skutek, mając zarazem niedostępny Windgassenowi argument głębszej, bogatszej barwy i wokalnej substancji. Inny problem stanowi język, gdzie Domingo daje sobie radę. Nie jest jednak w stanie dogonić niektórych spółgłosek w szybszych tempach, ani równie pięknie wyrzeźbić słowa, jak potrafi rzeźbić muzyczną i wokalną frazę. Z drugiej strony powstaje natomiast inne pytanie. Czy 10 lat temu Domingo i Kleiber znaleźliby Isoldę równie niezwykłej klasy, co znakomita młoda Szwedka Nina Stemme, która brzmi tu jak godna następczyni swych wielkich skandynawskich poprzedniczek. Oby tak dalej. Nina Stemme, orkiestra Covent Garden i Antonio Pappano w końcowych taktach Tristana Wagnera. Mamy więc Tristana problematycznego, cierpiącego na wiele słabości, którego trudno byłoby umieścić w pierwszej szóstce dyskografii, choć na pewno nie wolno go przeoczyć. Do usłyszenia.